101 FM.
O nie, Kasiu, widzisz te czarne chmury na horyzoncie? Słychać grzmoty, zaraz tu będzie burza.
O nie, musimy się szybko gdzieś schować. Widzisz tu jakieś miejsce?
Muszę się rozejrzeć. O, tam pod lasem zejdziemy z grzbietu, tam pójdziemy do jakiejś chatki. Może tam ktoś będzie, udzieli nam pomocy. Przeczekamy burzę i na pewno będziemy bezpieczni.
Wiara cię nie jara? Reflektor w Radiu Campus.
Szczęść Boże, witamy w Reflektorze. Tomek Matusiak przed mikrofonem, za konsoletą Paweł Czyżniewski. Druga niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą Adgentes, czyli Kościół pamięta w sposób szczególny wtedy o misjach w wymiarze zarówno modlitewnym, jak i finansowym. Kasia i Piotrek rozpoczęli dzisiejszy odcinek. Przypominamy, że trwają nasze radiowe rekolekcje. Konkretnie o godzinie 9.50 ojciec Norbert Kuczko będzie dalej prowadził nas do celu. Dziś porozmawiamy sobie o czym? O jałmużnie, poście, modlitwie. Trzy praktyki wielkopostne. Mamy gościa w studiu. Witam, ksiądz Mateusz Konopiński, jezuita.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Do rozmowy powrócimy za moment. Ja na początek powiem tylko tyle, że odnośnie dzisiejszych czytań. Pierwsze wpisuje się w nasze rekolekcje. Dokładnie tydzień temu ojciec Norbert mówił o wyjściu, opuszczeniu ziemi rodzinnej, a więc swojego świata, jakiegoś swojego takiego poczucia bezpieczeństwa. Znowu zatrzymam się na chwilę na psalmie i jego refrenie. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Porozmawiamy dzisiaj też o Bożym miłosierdziu. Porozmawiamy o w zasadzie o sakramencie spowiedzi, o sakramencie pokuty. Poruszymy również temat praktyk wielkopostnych, o których już powiedziałem. 6 minut po godzinie 9. Zapraszamy na Ewangelię, którą przedstawi nam ksiądz Przemysław Ćwiek, w zasadzie komentarz do tej Ewangelii.
Przemienienie na górze Tabor to historia, której Kościół Zachodni nie bardzo mógł pojąć. Jezus idzie razem z kilkoma uczniami na górę i tam dokonuje się coś dziwnego. Pojawiają się postacie Mojżesza i Eliasza, a sam Jezus też jest inny. Trudno nawet opisać, na czym ta inność polega i dlatego ewangelista mówi o blasku światła, o Jezusie przemienionym. To, co dla racjonalnego umysłu zachodniego było trudno pojęciowalne, dla Kościoła wschodniego było wyrazem głębokiej tajemnicy Boga człowieka. Nie wyjaśnienie, lecz kontemplacja były kluczem do zrozumienia tej historii. Jezus w scenie przemienienia jest jednocześnie bliski człowiekowi, jest tam przecież razem z apostołami, a zarazem jest inny. Nie jest jednym z ludzi, ale jest Bogiem. Jest tym, który jest doskonały i który zstępuje, aby podźwignąć tych, którzy zmagają się ze swoją niedoskonałością, z ludźmi. Dobrze rozumiał tę tajemnicę Rafael, malarz włoski, żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Namalował tę scenę trochę inaczej niż przedstawia ją ewangelista, ponieważ oprócz postaci wymienionych przez świętego Mateusza, Rafael domalował szereg współczesnych mu ludzi. Oni też stoją na górze Tabor i widzą przemienionego Jezusa. W ten sposób malarz pokazał, że każdy z nas jest zaproszony do kontemplacji, tej szczególnej modlitwy, w której ważniejsze od naszych myśli jest wpatrywanie się w Jezusa. Tylko czy każdy chce z tego zaproszenia skorzystać?
Ksiądz Przemysław Ćwiek w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii właśnie o modlitwie. Przypomnę, gościmy w studiu księdza Mateusza Konopińskiego, jezuitę. Chciałem zapytać księdza na samym początku o modlitwę.
To jedna chyba z najważniejszych praktyk, jeśli nie najważniejsza praktyka Wielkiego Postu, do której jesteśmy zaproszeni. I Kościół nam przez cały rok liturgiczny, czyli przez cały rok, proponuje różne momenty, żebyśmy na coś zwrócili uwagę. W Wielkim Poście zwraca nam uwagę na modlitwę, post, jałmużnę, pokutę. I dlaczego modlitwa wydaje się najważniejsza? Tak jak w dzisiejszej Ewangelii mówimy o pewnej przemianie. Jezus się przemienia na górze Tabor. Tak modlitwa ma nas przemienić do czegoś, jakoś. I modlitwa po pierwsze jest jakąś relacją i jeśli wyjdziemy z takiego schematu myślenia o modlitwie jako pewnej formule, którą odbywam z Panem Bogiem lub dla Niego, a wejdziemy w taką formułę dialogu, że to ja się z Nim spotykam, zaczynam mówić Mu o czymś, zaczynam dzielić się swoim życiem z Nim, to wtedy modlitwa staje się relacją, która może nas przemienić. I to jest ta przemiana, która dokonuje się z Jezusem na górze Tabor, ponieważ On tam się spotyka ze swoim Ojcem. Mhm. I to jest niesamowite, że my jako chrześcijanie, a więc synowie Boga, możemy zaczerpnąć z tej właśnie cudownej przemiany Jezusa właśnie dzięki modlitwie.
Chcę zapytać też o to, czy modlitwa może być praktyką pokutną, bo może są ludzie, którzy lubią się modlić, którym ta modlitwa przychodzi z łatwością i gdzie dla nich tutaj ten wymiar pokutny odnośnie modlitwy?
Czy modlitwa może być pokutą? No pewnie może, bo chyba każdy z nas się w konfesjonale spotkał z taką praktyką, że dostał do odmówienia jakąś modlitwę. Ja osobiście tego nie polecam. Ale wydaje się, że jeśli modlitwa byłaby rzeczywiście spotkaniem z Panem Bogiem i jakąś rozmową z Nim, to wtedy ta pokuta, która ma nas przemienić, mogłaby być także modlitwą. Jeśli słyszymy, że możemy się modlić o wszystko, proście, a będzie wam dane, to możemy także modlić się o przemianę naszego serca, o to, żebyśmy zrozumieli innych, żebyśmy pokochali swoich wrogów, żebyśmy zaczęli lepiej pracować, lepiej służyć drugiemu człowiekowi, lepiej się uczyć, no cokolwiek byśmy tylko robili w naszym życiu. A więc w tym sensie mogłaby być wtedy modlitwa także pokutą.
A czym w takim razie jest pokuta? Czy jest to jakiś rodzaj kary, czy może, nie wiem, oczyszczenia, zadośćuczynienia, jakiś rodzaj odpłaty?
Chyba słowo oczyszczenie najbardziej mi się podoba. Aha. Z tych wszystkich, bo pokuta to jest coś takiego, co nas ma prowadzić do zmiany. Jeżeli mówimy o zmianie, jeśli jako o karze, no to chyba znowu się odwołam do naszych wspomnień i z dzieciństwa wiemy, że kary nie najlepiej nam służyły jako to, co nas przemienia, a pokuta jako coś, co ma nas oczyścić, czyli coś, co ma nas nam po pierwsze uświadomić, co jest do poprawy i jak ja chcę to poprawiać. I w tym momencie jest to jakieś obranie kierunku także do przemiany wewnętrznej i zewnętrznej też.
Przypomina mi się tutaj film U Pana Boga za piecem, gdzie proboszcz, ksiądz proboszcz mówił, cytuję tutaj, od ciekawostka jaka, ludzie grzeszą tak sobie powolutku, dokładnie rozsmakowują się w tym grzechu, a pokutę odprawiają to zawsze byle jak i po łebkę.
Coś w tym jest, ale myślę, że im bardziej jesteśmy świadomi tego, że Pan Bóg zaprasza nas do relacji, tym bardziej ta pokuta staje się rzeczywiście też jakimś zaczepieniem naszego życia w Nim samym, czyli w Bogu.
Do rozmowy z księdzem Mateuszem powrócimy za chwilę.
Zaczyna się ściemniać. Musimy szybko rozbić namiot. Nie lubię, jak jest ciemno i nie jestem bezpieczna.
No tak, tak, tylko trzeba wybrać jakieś dobre miejsce na rozbicie. O, tutaj, widzisz, jest tak trochę płasko, jest odsłonięte od wiatru. Myślę, że to dobre miejsce na rozbicie namiotu.
No, jeśli tak uważasz.
O, dobrze, już rozbiliśmy namiot, tu wreszcie jest ciepło, jesteśmy bezpieczni.
Nie wiem, czy jesteśmy tacy bezpieczni. Słyszysz te dźwięki w krzakach? Chyba jakieś zwierzęta. Boję się.
Nie, Kasiu, to tylko wiatr. Słuchaj, tutaj jesteśmy razem, jesteśmy bezpieczni. Nic nam nie grozi, wszystko będzie dobrze.
W międzyczasie mogliście usłyszeć, co słychać u naszych przyjaciół Kasi i Piotrka. 9.15, Kamila Ausztol i zwiastuny kulturalne.
Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
9.21, słuchacie programu Reflektor na antenie Radia Campus. Powracamy do tematu. Dziś trzy praktyki wielkopostne. Jałmużna, post, modlitwa. O modlitwie już powiedzieliśmy. Czas może na jałmużnę. Gościmy w studiu, przypomnę, księdza Mateusza Konopińskiego, jezuitę. Właśnie jak jest z tą jałmużną? Jest napisane w Piśmie Świętym, że jałmużna gładzi grzechy. Czy wystarczy dać jakiś tam datek jakiemuś biednemu pod kościołem, do kapelusza rzucić i już właśnie nie trzeba iść do spowiedzi, bo moja jałmużna zgładziła moje grzechy. Jak to jest?
Myślę, że to nie jest mimo wszystko aż tak proste, ale jest to nie najtrudniejsza praktyka religijna, jaką moglibyśmy sobie podjąć na Wielki Post. Jałmużna to jest coś, co najważniejsze jest, żeby znaleźć intencję. To znaczy, nawet jeśli daję złotówkę temu żebrakowi, no to zrób to w jakiejś intencji. Nie rób tego tak od niechcenia, nie rób tego z pogardą, nie rób tego dlatego, że wypada, tylko zrób to z intencją. Żebym się nauczył dawać innym, żebym bardziej kochał ludzi, żeby ten człowiek znalazł miejsce lepsze do życia. A więc chyba ta intencja w tej jałmużnie byłaby bardzo ważna. I druga ważna rzecz, no to w Piśmie Świętym oprócz jałmużny, że gładzi grzechy, czytamy też: niech nie wie twoja ręka lewa, co czyni prawa. I to jest niezwykle istotne, wydaje mi się, w dawaniu jałmużny, żeby robić to przed sobą. Nigdy na pokaz, nigdy dlatego, żeby pokazać swoją wyższość nad drugim człowiekiem, nigdy dlatego, żeby poczuć się lepiej, nigdy dlatego, żeby pokazać, że się ma, tylko dlatego, żeby ta intencja, nasza czysta intencja takiej dobroci, której też się musimy uczyć zawsze, kiedy spotykamy się z kimś ubogim, słabszym, biednym, żeby ta intencja taka dobra nam towarzyszyła. I jałmużna to nie jest tylko dawanie pieniędzy. Nie dajemy z tego, co nam zbywa, tylko z tego, co mamy jakby w nadmiarze lub tego, co mamy bardzo mało, a czasem bardzo mało mamy czasu, czasem bardzo mało mamy takich dobrych słów, emocji dla drugiego człowieka, i to też może być nasza jałmużna, takie podzielenie się czasem, uśmiechem, relacją jakąś.
Właśnie uprzedził ksiądz moje pytanie, bo chciałem o to zapytać. Czy jałmużna jest tylko w wymiarze, znaczy w wymiarze finansowym mamy ją postrzegać, czy właśnie to jest może coś
myślę,
coś
że
szerszego?
Myślę, że trzeba szerzej patrzeć na jałmużnę. Zobaczmy, czego my także potrzebujemy. I pieniądze to jest pewna jakaś tam rzecz na liście, któraś z kolei. A często bardziej potrzebujemy jakiegoś ciepła drugiej osoby, uśmiechu, wyjść z kimś się spotkać, i to także może być jałmużna wielkopostna, spotkać się z drugim człowiekiem i być dla niego.
Czy nie jest czasem tak, że może właśnie łatwiej jest tam rzucić złotówkę czy 5 złotych jakiemuś bezdomnemu czy biednemu człowiekowi, który siedzi pod kościołem, a nie zauważyć tej drugiej osoby, która właśnie też potrzebuje niekoniecznie pieniędzy, tak jak tu ksiądz mówił, ale w naszym jakimś tutaj bliższym otoczeniu?
No pewnie, że łatwiej rzucić pieniądze. No, pewnie, że łatwiej, ale my chyba nie chcemy żyć zbyt łatwo. I to jest chyba dla nas chrześcijan czymś, co powinno nas motywować do tego, żeby szukać jednak drugiego człowieka. Że jak idziemy na łatwiznę, to powinna nam się zapalić czerwona lampka i mówić: chyba już zaczynasz zbyt łatwo traktować o swojej pokucie, o swoim życiu. Chyba trzeba się zaangażować na serio i coś postanowić nowego na ten Wielki Post.
Mówiąc krótko, po trudach do celu. Post, jałmużna modlitwa już troszeczkę powiedzieliśmy na ten temat. Post, czym jest post? Jest napisane w cytacie Ewangelii Mateusza: ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. Czy post jest tu znowu rodzajem głodówki jakiejś, odmawiania sobie jedzenia, czy może właśnie też jest troszeczkę szerzej rozumiany, że nie chodzi tylko o poszczenie względem pokarmu?
No, tak jak pan redaktor powiedział, nie było nic napisane o tym, że post to dieta. I dietę to możemy sobie stosować, polecam, jeśli ktoś potrzebuje, ale post to jest jakieś wyrzeczenie. I absolutnie tak jak z jałmużną mówiliśmy, że to nie tylko pieniądze, tak samo z postem to nie tylko odmówienie sobie jedzenia. I pewnie nam wiele dobrych katechetek i sióstr zakonnych przez całe życie wtłukło w głowę, że jeśli odmówimy sobie słodyczy w Wielkim Poście, to będzie dla nas lepiej i dla Pana Boga też. Ale myślę, że post to także postanowienie, że będę robił to, czego mi brakuje na co dzień w moim życiu. To jest podjęcie dobrej książki, podjęcie snu, posłuchanie dobrej muzyki. To jest także post.
Powrócimy do rozmowy z księdzem Mateuszem po wiadomościach, które przedstawi Krzysztof Abramiuk. Przed chwilą Tricky, Nothing Matters, 9:36. Powracamy do rozmowy z księdzem Mateuszem Konopińskim, jezuitą. Teraz czas na spowiedź. Jest Wielki Post, sprzyja pewnie spowiedzi, chociaż przykazanie kościelne mówi, że przynajmniej raz w roku się spowiadać. Czy takie minimum katolickie wystarczy?
bo każdy student wie, co to znaczy przynajmniej. I to nie znaczy, że tylko raz w roku. To jest, czy coś wystarczy, czy nie wystarczy w naszym życiu duchowym, to jest sprawa bardzo indywidualna i tutaj nie ma jakiegoś łatwego rozwiązania i łatwej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że warto byłoby spróbować odnaleźć sens w spowiedzi i wtedy będzie też pewnie łatwiej ustosunkować się do tego, czy przynajmniej będzie wystarczająco, przynajmniej raz w roku będzie wystarczającą ilością. Jaki jest sens spowiedzi? To myślę jest ważne pytanie w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o relacji z Panem Bogiem. Że z Panem Bogiem zawiązujemy jakąś relację poprzez modlitwę, poprzez post, poprzez jałmużnę. Nie tylko w Wielkim Poście, ale przez całe nasze życie. I ta spowiedź ma być czymś, co nas w tej relacji umocni. To wcale nie jest kara za grzechy i spowiedź nie jest karą za nasze grzechy i dlatego muszę to Panu Bogu powiedzieć, albo nie daj Boże jeszcze pomyśleć sobie, że miałbym to powiedzieć księdzu, bo to jest jednak spotkanie sakramentalne, czyli spotkanie z jakąś rzeczywistością Bożą, boską, niebieską i to jest spowiedź w takim podstawowym rozumieniu.
To ważne chyba dla tych osób, którym troszeczkę się ta relacja popsuła przez lata i może już długo nie byli i boją się przyjść do spowiedzi po wielu latach.
Na pewno tak i na pewno takie lęki czy strachy są, ale pamiętajmy, że strach ma wielkie oczy i gdzieś trzeba z tego... Nie trzeba, ale myślę, że warto zaryzykować i powiedzieć sobie, spróbuję jeszcze raz. I spowiedź jako ta przestrzeń niebieska, boska jest czymś, co może nas umocnić i wcale nie służy temu, żeby po prostu powiedzieć, co zrobiłem złego, tylko pamiętajmy, że przy spowiedzi jest także rachunek sumienia, a więc coś, co pozwala nam spojrzeć wstecz na nasze życie. Zrobić jakąś refleksję. I ta refleksja, to spojrzenie wstecz pozwala nam potem pójść do przodu, zmieniać się, udoskonalać się. Nie jest to, nie wiem, szkoła fitness, nie jest to super dieta, po której będziemy piękni, tylko jest to coś wewnętrznego, jest coś takiego wyjątkowego, ponieważ uzdalnia nas wewnętrznie do życia.
Przyjrzyjmy się może troszeczkę historii sakramentu pokuty. Na początku pierwsi chrześcijanie wyznawali sobie grzechy wspólnie, tak?
Co więcej, na początku pierwsi chrześcijanie w ogóle się nie spowiadali, bo uważali, że jeśli ktoś został ochrzczony, to już nie popełni grzechu. Aha. Dopiero później Kościół zauważył, że jest to spojrzenie niezwykle trudne do zrealizowania. Odkładano spowiedź na ostatnią chwilę swojego życia, żeby tuż przed śmiercią jeszcze się wyspowiadać i prostą drogą dążyć do nieba. Mhm. Dzisiaj wiemy, że Boże miłosierdzie jest takie, że ogarnia nasze życie cały czas i cały czas nam przebacza Pan Bóg nasze grzechy, nasze przewinienia, nasze niedoskonałości i dlatego Kościół przez wieki udoskonalił, można powiedzieć, to narzędzie wzmacniania relacji z Panem Bogiem i dzisiaj możemy do spowiedzi chodzić często, częściej. Oczywiście bez skrajności nikt nie zachęca do spowiedzi codziennie, ale jest to takie odkrywanie też dobroci Pana Boga przez to, że poznawaliśmy jako Kościół przez wieki, że można się z Nim w tym sakramencie spotykać częściej niż tylko w ostatniej chwili swojego życia, przez co dzisiaj także możemy z tego korzystać.
A czym w takim razie jest grzech? Czy jest jakaś definicja grzechu? Jest jakieś określenie, kiedy on ma miejsce? Kiedy jest on ciężki? Kiedy jest on lekki? Gdzie jest ta granica?
Bardzo cieszę się z tego pytania. Myślę, że grzech jest... Oczywiście mamy definicję taką katechizmową grzechu i pamiętajmy, że do spowiedzi przychodzimy z tak zwanym grzechem ciężkim. Mhm. A grzech ciężki ma trzy zasadnicze warunki. Jest to świadome, dobrowolne przekroczenie ważnej ustawy Bożej. To tak z katechizmu. Ale chodzi tutaj o coś takiego, że przekraczam jedno z 10 przykazań, przykazanie miłości, świadomie i dobrowolnie jakby wykraczam czy działam przeciwko Panu Bogu i to jest grzech ciężki. Chyba nam się wydaje, że trudno taki grzech w ogóle
popełnić
i dobrze, że nam się tak wydaje, bo grzech ciężki jest czymś zupełnie wyjątkowym w naszym życiu i dlatego jest sakrament spowiedzi. Grzechy lekkie, no to są wszystkie takie mniejsze niedoskonałości naszego życia codziennego i one się po prostu zdarzają. Nie jesteśmy święci, jesteśmy powołani do świętości, a więc spokojnie możemy sobie pracować z tymi naszymi słabościami. Ale tak, żeby zobaczyć jeszcze, czym w ogóle jest grzech, to warto sobie tak spojrzeć na to, że każdy z nas, chrześcijan, został ochrzczony i został powołany do tego, żeby dążyć do Królestwa Bożego. Już to Królestwo Boże zostało nam jakoś dane. Zostaliśmy zaproszeni do relacji z Panem Bogiem. Jesteśmy Jego synami, Jego dziećmi. A więc czym byłby grzech? Grzech byłby jakimś takim chybieniem celu, czyli nierealizowaniem tej drogi do Królestwa Bożego. A więc jeśli nie wydaje mi się, że moje życie idzie w kierunku nieba, w kierunku Pana Boga, to wtedy popełniam jakiś grzech. To wtedy trzeba na nowo przekierować swoje życie, żeby obrać dobry kierunek dla tego naszego życiowego celu. Mhm. I do tego też służy spowiedź.
Mamy jakieś takie kierunki właśnie wyznaczane, czy drogowskazy, można powiedzieć, poprzez przykazania, czy to 10 przykazań, czy przykazania kościelne, ale czy grzech też, pojęcie grzechu nie jest związane też z sumieniem konkretnego człowieka, że to on jakby rozeznaje, co dla niego jest grzechem?
Oczywiście, że tak. I to jest sumienie nasze jest zawsze takim najważniejszym punktem, żeby opowiedzieć się po stronie Pana Boga lub po stronie szatana. I jeśli czegoś nie rozumiemy, dlaczego się dzieje tak w naszym życiu, jeżeli nie wiemy, czy to jest już grzech, czy to jeszcze nie jest grzech, to nie bądźmy dla siebie zbyt srodzy. Mhm. Zadawajmy sobie te pytania, one są ważne, ale w wątpliwości, jeśli już spotkajmy się z jakimś księdzem, spotkajmy się w konfesjonale i zapytajmy, czy to już jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech. Ale jeśli sumienie nam coś wyrzuca, mówiąc w cudzysłowie, to można powiedzieć, że to jest warte refleksji. Nad tym się już warto zastanowić.
Czyli nie ma tak, że od na przykład do chłopak z dziewczyną chodzą, w czułku może pocałować, to jeszcze jest
nie, absolutnie
bez grzechu,
nie.
A już w usta to już jest grzech.
Nie ma, każdy z nas ma inaczej postawione jakieś takie granice swojej emocjonalności, swojego życia i dlatego to sumienie nasze decyduje o tym, czy jeszcze jest grzech, czy już jest grzech, czy jeszcze go nie ma.
Dziękuję serdecznie. Był z nami ksiądz Mateusz Konopiński, jezuita. Dziękuję bardzo za odwiedzenie naszego programu. Za momencik nasze rekolekcje wielkopostne.
Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Za 11 minut godzina 10. Po trudach ubiegłego tygodnia wciąż dzielnie zmierzamy wraz z naszym kaznodzieją do celu. Dzisiaj odcinek drugi rekolekcji zatytułowany Kryzys i szansa.
Akademicki Radio Campus. Studencki punkt słyszenia.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko.
Bardzo lubiłem przysłuchiwać się rozmów moich dziadków, kiedy dziadek i babcia rozmawiali ze sobą, bo te rozmowy były urocze. I pewnego razu babcia powiedziała dziadkowi: wymień zawór w łazience, bo kapie. Dziadek wziął narzędzia, poszedł, zniknął, nie było go dłuższą chwilę. Wrócił, a babcia, choć miała kłopoty z chodzeniem, no to oczywiście poszurała do łazienki, bo kontrola jakości musi być. I z łazienki krzyk: dziadek, miałeś zmienić zawór. Dziadek mówi: no to przecież zmieniłem. Babcia mówi: jak zmieniłeś, jak tu miska stoi, to znaczy, że kapie. Dziadek wtedy odpowiedział z rozbrajającym uśmiechem: nie, babcia, to znaczy, że może kapać. I myślę, że to jest jedna z ważnych rzeczy w życiu mądrym, w życiu dojrzałym, i dlatego o niej mówię, mianowicie umiejętność przewidywania. To jest niezwykle ważna rzecz. Umieć przewidywać. No może nie kapie, ale może kapać. Kilka lat temu wybrałem się, będąc duszpasterzem młodzieży szkół średnich z kilkoma moimi podopiecznymi, do Rumunii w góry. Chcieliśmy przemierzyć Fogarasze, najwyższe pasmo Rumunii. I było pięknie. Było wspaniale. Wspinaliśmy się wysoko w górę, żeby wędrować całą tą granią. Ale pierwszego wieczoru rozbiliśmy obóz w dosyć nieszczęśliwym miejscu, dlatego że było pięknie. Rozbiliśmy obóz, rozpaliliśmy jeszcze ognisko, jeszcze było czym, ale zaskoczyła nas w nocy burza. I to, czego doświadczyłem wtedy, to po pierwsze ogromny strach, i poczucie bezradności. A z drugiej strony też dużo złości na siebie, że jak mogłem nie przewidzieć tego, żeby rozbić się w takim miejscu, bo okazało się, że jest to takie siodło pomiędzy jedną a drugą górą i ta burza pływała nad nami tam i z powrotem. Śniadanie chyba nigdy nie smakowało lepiej. I myślę, że warto i mówię o tym dlatego, że w takiej sytuacji człowiek zadaje sobie pytanie, po co mi to było? Po co ja w ogóle ruszałem? Co mnie podkusiło, żeby głowę wychylić z domu? I myślę, że w życiu wiary bywa bardzo podobnie. Zastanawiamy się, po co? Jaki sens ma moje zmaganie? Jaki sens ma moje podążanie za Panem Bogiem? Czy to w ogóle warto? I dobrze jest pamiętać w tej drodze, w tej wędrówce, że burze w życiu nas będą spotykały. Nie zawsze burzy da się uniknąć, ale jak ją mądrze przeżyć? To jest ważne pytanie. I dlaczego Bóg nie sprawi, żeby było gładko? Przecież mógłby sprawić, żebyśmy gładko przez życie szli. Ale myślę, że w takim myśleniu kryje się pokusa tego, żeby Bóg zwolnił mnie z odpowiedzialności za moje życie. Żebym ja nie musiał brać odpowiedzialności za to, co moje, ale żeby Bóg wszystko za mnie pozałatwiał. Im dalej idę w wierze za Panem Bogiem, tym bardziej przekonuję się, że to dlatego, że Bóg wierzy. Bóg wierzy w ciebie. Nawet jeśli ty w siebie wątpisz, to Bóg wierzyć w ciebie nie przestaje. Jakiś czas temu odkryłem, jakie zwyczaje mają orły. I okazuje się, i to mnie zszokowało, że kiedy matka młodego orła postanawia uczyć latać, to odbywa się to w ten sposób, że najpierw orlica rozdziobuje gniazdo, żeby młodego pisklaka coś zaczęło kłuć i uwierać, żeby poczuł, że gniazdo to nie jest miejsce, w którym ma spędzić życie. No ale nikt bezpiecznego gniazda sam opuścić nie chce. I następnie dochodzi do takiej sytuacji, w której w pewnym momencie niespodziewanie matka skrzydłami wypycha piskle, mając świadomość, że ono jest już w stanie latać. I co się dzieje? No takie małe orlątko leci w dół. Leci w dół i wtedy zaczyna nieporadnie skrzydłami, rozkładając je, uczyć się, łapać prądy wznoszące, wyczuwać przestrzeń. Kiedy matka widzi, że nie radzi sobie jeszcze, podfruwa i bierze go na siebie. Następnie znowu spod niego wylatując. I tak młody orzeł uczy się latać. I myślę, że w wierze bywa bardzo podobnie. Że sami na pewne kroki nigdy byśmy się nie zdecydowali, bo za trudno, bo niewygodnie. A Bóg w nas wierzy. I dlatego dopuszcza takie sytuacje, w których uczymy się latać. Jeden z moich braci powiedział mi bardzo ważną rzecz, która mocno zapadła we mnie. On uczył się języka chińskiego, zna chiński, że w języku chińskim słowo kryzys składa się z dwóch znaków. Weiji. Te znaki, występując osobno, jeden z nich znaczy niebezpieczeństwo, realne zagrożenie, a drugi, kiedy występuje osobno, znaczy szansa, nowy początek. A zestawione razem oznaczają słowo kryzys. Myślę, że to jest niezwykle ważna intuicja, że kiedy przeżywasz kryzys w wierze również, to jest niebezpieczeństwo realne. To wszystko może się rozsypać. To jest sytuacja, która zmusza do wyboru, w której mówimy, już dłużej tak być nie może, ale jednocześnie nie ma większej szansy na rozwój. Nie ma większej szansy na krok do przodu. A Bóg chce nas dojrzałych i dlatego nie prowadzi nas przez życie najprostszymi drogami. Ale czasem są to strome ścieżki, czasem są to trudne odcinki, a czasem możemy mieć poczucie, że wypadliśmy z gniazda. W życiu duchowym nie ma efektów natychmiast. Jeżeli doświadczasz teraz trudności, to pamiętaj, że nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie jest w stanie wyprowadzić dobra. To, co masz robić, to podążać za Nim, albo trwać w tym miejscu, w którym jesteś.
Trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko. Rekolekcji wysłuchasz także na internetowych stronach Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo.
słuchacie Reflektora na antenie Radia Campus. Zapraszamy na naszego Facebooka, na naszą stronę. Tam znajdziecie cytaty z tego odcinka rekolekcyjnego. One będą pojawiały się w przyszłym tygodniu. Ja już pięknie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję Tomek Matusiak, za konsoletą Paweł Czyżniewski, a za moment wiadomości jednym zdaniem i Krzysztof Abramiak.
Radio Campus 97.1 FM.